Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znaczenie dziadków wskazał papież uczestnikom hiszpańskich obchodów ich święta.
O samowystarczalności kościoła na Czarnym Lądzie dyskutują afrykańscy biskupi.
Katolicy Ziemi Świętej cieszą się wyborem swego rodaka na przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej.
27 lipca witają Państwa Mateusz Ignacik
i Leszek Wilczak.
Ojciec Święty docenia religijne, duchowe, ludzkie i społeczne bogactwo dziadków. Czytamy w przesłaniu wystosowanym przez nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii. Arcybiskup Renzo Frattini skierował je w imieniu papieża do uczestników wczorajszych hiszpańskich obchodów Dnia Dziadków, które odbyły się tym razem w Jaén na południu kraju.
Uhonorowanie dziadków i babć w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, propagują w Hiszpanii już od 12 lat stowarzyszenia Zwiastuni Pokoju i Złoty Wiek, które założył ksiądz Ángel García. W swym przesłaniu nuncjusz apostolski stwierdza, że papież chętnie dołącza się do tej inicjatywy. Wyraża ona bowiem miłość i wdzięczność względem dziadków. Papież zachęca ich do wytrwałości w wierze. Chrystusowe światło winno nadawać sens wszystkim chwilom ich życia. Benedykt XVI powierza ich Bożej opatrzności, a także wstawiennictwu świętych Joachima i Anny oraz ich córki, Matki Pana Jezusa. Swym błogosławieństwem obok dziadków obejmuje też inne dzieci i wnuki oraz wszystkich innych uczestników uroczystości w andaluzyjskim mieście Jaén.
Obchodzenie liturgicznego wspomnienia rodziców Matki Bożej jako Dnia Dziadków pojawia się ostatnio również poza Hiszpanią. Wprowadzono je w wielu diecezjach Argentyny. Komisja tamtejszego episkopatu do spraw rodziny rozpowszechniła specjalne materiały duszpasterskie na ten dzień. Ta liturgiczna data wydaje się odpowiedniejsza niż obchodzony w niektórych krajach w różnych terminach wspólny Dzień Dziadków, czy osobno babci i dziadka, jak na przykład w Polsce 21 i 22 stycznia. Również w kościele parafialnym Państwa Watykańskiego, który nosi wezwanie świętej Anny, z modlitwą za dziadków połączono wczorajszą wieczorną mszę odpustową. Przewodniczył jej hiszpański kardynał Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Afryka ma wiele do zaoferowania Kościołowi i światu, przypomina o tym metropolita Akry w związku z rozpoczynającą się dziś w stolicy Gany jubileuszową sesją plenarną Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru SECAM. Arcybiskup Gabriel Charles Palmer Buckle przypomina, że przez wieki Czarny Ląd traktowany był przez resztę świata jako gorszy kontynent. Teraz jednak powoli się to zaczyna zmieniać. Jako hasło spotkania upamiętniającego 40-lecie powstania SECAM wybrano słowa samowystarczalność i perspektywy Kościoła w Afryce, mówi arcybiskup Palmer Buckle.
Samowystarczalność oznacza, że wcześniej otrzymywaliśmy, teraz możemy dawać. Dla przykładu, mamy wiele powołań, stąd też powinniśmy się nimi dzielić z Kościołem powszechnym. Możemy się też dzielić naszą duchowością. Religijność Afrykańczyków jest powszechnie znana. Ta religijność, oczyszczona przez chrześcijaństwo, przynosi ze sobą także ducha kultury, która może ubogacić cały Kościół. Wyzwaniem, które stoi przed Kościołem, jest edukacja. Musimy tworzyć seminaria, szkoły i uniwersytety katolickie, by móc uformować zarówno młodzież mającą powołanie kapłańskie czy zakonne, jak i tę powołaną do życia politycznego, społecznego czy kulturalnego. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest pojednanie. Wciąż jest wiele regionów, w których brakuje pokoju. Musimy przyczynić się do jego przywrócenia, wychowywać do pojednania, formować do pokoju i sprawiedliwości.
Jubileuszowa sesja plenarna Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru SECAM zakończy się 1 sierpnia. Bierze w niej udział ponad 200 osób, zarówno duchownych, jak i świeckich. SECAM powstało z inicjatywy młodych afrykańskich biskupów, którzy po Soborze Watykańskim II pragnęli mówić wspólnym głosem. Jest to też owoc pielgrzymki papieża Pawła VI do Ugandy w 1969 roku. Sekretariat organizacji znajduje się w goszczącej spotkanie Akrze.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Ziemi Świętej, ze szczególną radością przyjęto wybór nowego przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej. Stanowisko to objął na najbliższych 6 lat biskup Munip Yunan, stojący na czele Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. Został on wybrany w Stuttgarcie na kończącym się tam dzisiaj Zgromadzeniu Ogólnym Federacji przez około 400 delegatów ze 140 należących do niej kościołów krajowych. Obejmuje ona około 70 milionów wiernych, stanowiąc największą chrześcijańską grupę wyznaniową po katolikach i prawosławnych.
Munip Yunan urodził się blisko 60 lat temu w Jerozolimie. Jest autorem licznych publikacji, w tym przekładu podstawowej dla jego wyznania Konfesji Augsburskiej na język arabski. Znany jest jako promotor dialogu międzyreligijnego i obrońca praw Palestyńczyków. Przed 12 laty został biskupem Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. Liczy on około 2000 wiernych w 6 arabskich parafiach, w Jerozolimie, na terytoriach palestyńskich i w Ammanie. Luteranie obecnie są tam począwszy od XIX wieku. Poprzednikiem biskupa Yunana na stanowisku przewodniczącego Światowej Federacji Luterańskiej był biskup Mark Hanson z USA.
Łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual wraz z duchowieństwem tej rzymskokatolickiej diecezji obejmującej całą Ziemię Świętą wraz z Jordanią i Cyprem wyraził radość z zaufania, jakie ich rodakowi okazała Federacja Luterańska. Zapewnił o modlitwie, aby Chrystus, Syn tej błogosławionej ziemi, wspierał go dla dobra jedności chrześcijan, dialogu między religiami i sprawy narodu palestyńskiego. Również przewodniczący Episkopatu Niemiec pogratulował biskupowi Yunanowi wyboru. Arcybiskup Robert Colich wyraził nadzieję na kontynuowanie dialogu katolicko-luterańskiego, przypominając znaczenie, jakie ma w tym wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu.
Patriarcha Cyryl zamierza odwiedzać Ukrainę co roku. Taką zapowiedź ogłosił rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego w związku z wizytą głowy rosyjskiego prawosławia w Kijowie. Po raz pierwszy od 19 lat moskiewski hierarcha przewodniczył wczoraj posiedzeniu Świętego Synodu w historycznym soborze Świętej Zofii, pierwszej katedry Rusi. Wizyta patriarchy Moskwy i Wszechrusi spotkała się co prawda z protestami zwolenników niezależności Ukrainy i tamtejszego prawosławia. Niemniej rozdrobniony charakter zakazanych zresztą incydentów został skwitowany przez patriarchat określeniem mijająca moda na rozłam i uznany za prognostyk stopniowego powrotu wiernych do kanonicznej cerkwi. Taki też cel będą miały zapewne doroczne wizyty moskiewskiego patriarchy, który zamierza odwiedzać przy okazji 2 bądź 3 ukraińskie eparchie podlegające jego jurysdykcji.
Rosja szykuje się do ustawowego zadośćuczynienia względem kościołów i związków wyznaniowych, którym w przeszłości komunistyczne władze odebrały własność. Rząd wniósł pod obrady Dumy Państwowej projekt prawa regulującego zwrot organizacjom wyznaniowym majątku o charakterze religijnym, będącego własnością państwa lub samorządów.
Zwrot majątku kościelnego do tej pory regulowały przepisy wykonawcze wydawane przez organy rządowe Federacji Rosyjskiej. Wniesiony obecnie projekt uregulowałby prawnie, a nie tylko na poziomie rozporządzeń, zwrot i przekazanie w wieczyste użytkowanie majątków i przedmiotów o znaczeniu religijnym, będących formalnie własnością państwową, różnych szczebli administracyjnych. Ponieważ znaczną część majątku stanowią obiekty czy przedmioty należące do kulturowego dziedzictwa narodowego, nowy projekt prawny postuluje, żeby przekazywanie majątku odbywało się z zachowaniem przepisów dotyczących przedmiotów tegoż dziedzictwa. Czytamy na internetowej stronie rządu Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to przedmiotów należących do kolekcji muzealnych, dokumentów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nie spada liczba pątników przybywających w dorocznej pielgrzymce na Croagh Patrick, skalistą stożkowatą górę w zachodniej Irlandii, gdzie zgodnie z tradycją w 441 roku przez 40 dni i nocy pościł patron wyspy święty Patryk. Zgodnie ze zwyczajem, zresztą z uwagi na bezpieczeństwo, niezbyt dobrze widzianym przez organizatorów, pielgrzymi starają się pokonać 640-metrową różnicę wysokości nie tylko pieszo, ale i boso. W minioną niedzielę przybyło ich tam 20 tysięcy.
Tym razem w centrum refleksji duszpasterskiej był kryzys irlandzkiego kościoła związany z ujawnieniem krycia przez hierarchię nadużyć niektórych księży względem nieletnich. Jak zaznaczył w homilii arcybiskup Michael Neary, odkrytą bolesną prawdę należy przyjąć, choć z drugiej strony trzeba strzec się niszczących skutków pojawiającej się już swoistej kultury winy. Polega to na usprawiedliwianiu własnych słabości zaniedbaniami innych czy ułomnościami instytucji. I tu rodzi się rodzaj faryzeizmu, bardziej subtelnego i wpływowego niż 2000 lat temu, stwierdził arcybiskup Neary. Chrystus nie zachęcał nas do zamykania ludzi w ich przywarach, ale nauczał nas drogi przebaczenia.
Młodzi zrzeszeni w jezuickim duszpasterstwie Magis zgromadzili się na ignacjańskich dniach młodzieży w Starej Wsi na Podkarpaciu. Już po raz siódmy przyklasztorne ogrody goszczą młodych z całej Polski.
Blisko 500 gimnazjalistów i licealistów przyjechało dziś do Starej Wsi koło Brzozowa, aby wspólnie cieszyć się swoją młodością i dzielić wiarą. Tegoroczna edycja Ignacjańskich Dni Młodzieży odbywa się pod hasłem Szczęśliwa Siódemka.
Liczba 7 w Biblii to pełnia,
mówi ojciec Tomasz Nogaj, dyrektor siódmych IDM-ów.
7 dni, czy raczej etapów stworzenia świata, 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów świętych, wszystko to nawiązuje do bycia obdarowanym przez Stwórcę. 7 Ignacjańskie Dni Młodzieży to Szczęśliwa Siódemka.
Dziś łatwo jest znudzić się czymś, czego doświadczyło się już kilka razy. Co sprawia, że Ignacjańskie Dni Młodzieży wciąż skupiają tak wielu młodych?
Mimo to, że trwają już 7 lat, co roku jest co innego. Nigdy nie ma nudy z Chrystusem, jest super zabawa. To jest rodzaj jakby takiego pozytywnego uzależnienia. To, co przyciąga, to są sami ludzie.
Eucharystii rozpoczynającej będzie przewodniczył ojciec prowincjał Tomasz Kot, a wieczorny koncert otwierający zagra Tomasz Kamiński. Dniem finalnym IDM-ów będzie 31 lipca, Dzień Wspomnienia Świętego Ignacego z Loyoli. Dla Radia Watykańskiego ze Starej Wsi mówił Paweł Beń, jezuita.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Z apelem o oddawanie krwi zwrócił się do społeczeństwa krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, ksiądz pułkownik Zenon Surma. Jak podkreślił, wielu z honorowych dawców krwi wyjechało na urlopy, dlatego w bankach krwi odczuwalny jest poważny jej niedobór.
Czas wakacji urlopów podnosi niestety statystyki wypadków drogowych, a co za tym idzie, rosnące zapotrzebowanie na krew służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o gotowość do składania tego cennego daru. Dziś jesteś zdrów, możesz oddać krew. Jutro sam możesz być w potrzebie. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy zdawcy stanie się biorcą. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich ludzi, honorowych dawców krwi i tych, którzy są zdrowi, aby złożyli ten dar dla drugiego człowieka.
Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat, legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem po spożyciu lekkostrawnego posiłku. W Kostrzynie nad Odrą trwa Przystanek Jezus. Rozpoczęły go 3-dniowe rekolekcje, które jak co roku prowadzi współinicjator Przystanku Jezus, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak. Rekolekcje zainicjowane przez wspólnotę świętego Tymoteusza z Gubina są odpowiedzią na potrzebę towarzyszenia młodym ludziom podczas festiwalu rokowego Przystanek Woodstock. Podczas Przystanku Jezus odbywać się będą m.in. warsztaty twórczego przekazu dla młodzieżowych grup ewangelizacyjnych, szkolenia ewangelizatorów, adoracja Najświętszego Sakramentu czy indywidualne spotkania z młodymi na Przystanku Woodstock. Przystanek Jezus potrwa do 2 sierpnia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.